Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w studiu mojego gościa, jest nim pułkownik Marek Gładysz, ekspert Fundacji StratPoints. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Mamy wojnę u naszych wschodnich sąsiadów. Putin napadł na pokojowy kraj, na Ukrainę, za nic mając wysiłki dyplomatyczne Polski i wielu innych państw sojuszu. Co zawiodło w tej dyplomacji?
Kwestia jest niezwykle złożona, ponieważ nie ma odpowiedzi na wprost, co zawiodło. Nie można odnieść się, odpowiadając na to pytanie, w kategoriach teraźniejszości, ponieważ żeby dokładnie to przeanalizować, to trzeba się cofnąć do Teheranu, 43 rok, do Norymbergi, gdzie pakt Ribbentrop-Mołotow był osądzony tylko po stronie Ribbentrop, a nie Mołotow. To fakt powstania wówczas żelaznej kurtyny, to fakt utworzenia przestrzeni postsowieckiej, wszystko to miało znaczenie. Również i lata 90., kiedy powstała wolna Ukraina, kiedy powstało po raz pierwszy to państwo w historii, ono nie zdążyło się ustabilizować. Te kilkadziesiąt lat, które minęły od tamtego czasu, to był zbyt krótki okres, aby to państwo znalazło swoją państwowość. To tylko 30 lat, bardzo niewiele. To są kwestie braku uporządkowania granic z sąsiadem największym, a inną kwestią jest podejście świata do Ukrainy. Świat zachodni, świat demokratyczny, świat bogaty jest w jakimś stopniu leniwy, przyzwyczajony do tego stanu rzeczy. Świat popełnia błąd, żyjąc w świadomości, że tak jak jest teraz, tak może być i zawsze. Jak pokazuje przykład Rosji, jest to błędne podejście, ponieważ nie można takiego państwa jak Rosja traktować w takich samych kategoriach jak państwa świata zachodniego. Oni się rządzą innymi zasadami. Tam kwestia użycia siły jest kwestią jak najbardziej normalną. W świecie zachodnim tego nie ma, bo należy wziąć pod uwagę, że przywódcy świata zachodniego jeden po drugim odwiedzali prezydenta Putina w Moskwie. Prezydent Putin nie ruszył się jednym krokiem poza granicę swojego państwa. On niejako dyktował swoje warunki całemu światu zachodniego. Niektórych przyjmował za długim stołem, niektórych przyjmował z kieliszkiem szampana. O czymś to świadczyło. Brak przewidywalności, brak umiejętności wyciągania wniosków z historii. To są te błędy, które świat zachodni popełnia w relacjach z Moskwą.
Putin w swoim przemówieniu do narodu przeraża, grozi innym państwom, które będą pomagać Ukrainie. Samą Ukrainę oskarża o ludobójstwo. Czy Rosjanie jeszcze w to wierzą? Przecież mają internet, podróżują, chyba są świadomi, jak wygląda pokojowa Europa.
Nie tak dalej jak wczoraj. Rozmawiałem ze swoim znajomym z Moskwy. Znajomy ten właśnie wracał z demonstracji przeciwko Putinowi. Te demonstracje, one nie były liczne, one wydarzyły się w kilku miejscach w Moskwie, jak mi powiedziano, były pacyfikowane przez policję. Natomiast faktem jest, że 50% społeczeństwa rosyjskiego popiera Putina. Wiąże się to z faktem, że większość tego społeczeństwa rosyjskiego to są biedni ludzie. I nie można powiedzieć, że oni podróżują, mają dostęp do internetu. Oni żyją w tej sferze świadomości, w której żyli ich ojcowie, ich dziadowie. Rosja to jest stan świadomości i dlatego nie można ich traktować albo nie można ich oceniać w naszych kategoriach myślenia, że mamy internet, że możemy podróżować, że widzimy, jak wygląda świat, bo i tu my sami też popełniamy bardzo dużo błędów. Putin stoi na bazie co najmniej 50% społeczeństwa, którego popiera. Putin wie doskonale o tym, że ta część europejska jest dla niego najbardziej istotna. Putin wie doskonale, że część za Uralem jest niejednoznaczna. Ja myślę, że Putin zdaje sobie sprawę z iluzoryczności relacji z Chinami, które dzisiaj są dobre, jutro mogą się zmienić. I dlatego też te 50%, które wspiera prezydenta Putina, jest wystarczające do tego, aby ten realizował politykę taką, jaką chce.
Jednym z celów Putina jest wywołanie paniki i poniekąd mu się to udało. Polacy się po prostu boją. Wczoraj kolejki na stacjach paliw były kilometrowe. Ludzie wykupują paliwo.
No tak, tylko pytanie, z czego to wynika. Przecież wojny u nas nie ma. Paliwa absolutnie nie powinno zabraknąć, tak samo jak i pieniędzy w bankomatach, a ludzie stoją w tysięcowych kolejkach, próbując wydostać swoje pieniądze z bankomatu, czy zatankować samochód do pełna. I co to da? To po prostu nie da nic, no bo zatankujesz samochód do pełna, no ale po tych 400 km, 500 znowu go musisz tankować i co? Coś to pomoże? Natomiast pytanie jest o genezę problemu. Ponieważ skąd się to wzięło? Ja wczoraj otrzymałem kilka zdjęć pokazujących stacje benzynowe, gdzie ceny benzyny, ceny oleju napędowego sięgały 10 zł. To jest właśnie czysty, oczywisty fake. Fake, który ma na celu jedno. Właśnie ma na celu wywołanie niepewności w społeczeństwie. Ja nie wiem, kto stoi za tym faktem, kto produkuje tego typu informacji, ale to jest informacja. Ta informacja, która dociera do społeczeństwa, która ich kształtuje. Większość ludzi czyta nagłówki w prasie, czyta nagłówki w internecie, nie pozwala sobie na głęboką analizę tego, co się dzieje. No i wówczas mamy efekt taki, jaki mamy. Ale to jest właśnie również i pokazuje to, co się może wydarzyć. Jakie symptomy te widoczne dzisiaj mogą mieć ogromne znaczenie w przyszłości. Ja tu jeszcze tylko zadam pytanie, kierując to pytanie do samorządów. To jest sytuacja w jakiś sposób kryzysowa. Jestem bardzo ciekawy, czy miasta takie chociażby jak Wieluń i wiele innych okoliczności usiadły do stołu i sobie przeanalizowały, przedyskutowały tą sytuację w kontekście potencjalnych zagrożeń, które mogą być ich udziałem bardzo szybko.
Wracając jeszcze do tych dezinformacji, do fake newsów, czyli powinniśmy filtrować informacje, a przede wszystkim je sprawdzać i bezmyślnie nie rozsyłać, bo to naprawdę budzi strach.
Przede wszystkim trzeba umieć czytać ze zrozumieniem. Nie wolno łatwo ulegać nastrojom. Z drugiej strony tu jest ogromna rola mediów, ponieważ media też potrafią bardzo mocno podsycać tego rodzaju problemy. To media kreują wizerunek obywateli, to media kreują świadomość obywateli. Bez pewnej dogłębnej wiedzy na temat tego, co się dzieje, bez umiejętności analizy tego, co się dzieje, takie sytuacje będą się powtarzać. Społeczeństwo zwyczajnie będzie podatne na dezinformacje, będzie podatne na fake newsy, będzie podatne w taki sposób, aby ten ktoś, kto wywołuje tę wojnę, osiągnął swoje cele, a więc destabilizacja społeczeństwa, destabilizacja rynku, pewien popłoch w domach. Przecież dzisiaj wszyscy o tym w domach mówią. Wielu ludzi zastanawia się, czy już dzisiaj iść do sklepu, kupować zapasy na najbliższe 2 tygodnie, czy też nie. No, ja już kiedyś mówiłem o tym, że zawsze taki zapas warto mieć, ale no, nie wolno popadać w paranoję, natomiast trzeba być przygotowanym. Trzeba mieć ludzi, którzy są w stanie przewidzieć pewne rzeczy, są w stanie podjąć odpowiednią analizę tej sytuacji i wyciągnąć odpowiednie wnioski oraz przekazać je w sposób przyswajalny dla społeczeństwa, aby właśnie uniknąć tego typu rzeczy. A z drugiej strony, no to trzeba czytać, jeszcze raz czytać i uczyć się. To jest podstawa tego, aby otrzymując błędną informację, umieć wyciągnąć wnioski, a przede wszystkim nie czytać nagłówków, tylko czytać całą treść informacji i wyciągać wnioski.
I teraz zasadnicze pytanie. W razie zagrożenia, czy polskie wojsko obroni nas?
Wojna jest witalną rzeczą dla narodu. Wojna to jest być albo nie być. To jest kwestia ruiny albo śmierci. I nie można w ogóle odpowiadać na pytanie, czy wojsko polskie obroni nas. Nas, czyli kogo?
Obywateli.
No tak, obywateli, czyli Polaków. My się musimy obronić sami, ponieważ wojna nie jest kwestią wojska polskiego, tylko wojna jest kwestią narodu. W czasie wojny każdy jest żołnierzem. Każdy bez wyjątku. Każdy jest częścią sił zbrojnych. I pytanie, jak siły zbrojne są przygotowane do tego, aby być w stanie stanąć naprzeciwko agresorowi takiemu, jakim jest Rosja. Ponieważ nawet mając potencjał porównywalne z naszym krajem, możemy być bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. Ale jednocześnie wówczas, kiedy linia podziału w społeczeństwie pogłębi się, kiedy politycy rów dzielący społeczeństwo pogłębią jeszcze bardziej, zwyczajnie staniemy się słabi. Jeśli do tego dojdzie kwestia ekonomiczna, kwestia taka, że siły zbrojne nie będą miały odpowiedniego zaplecza w zakresie materiałów i tak dalej, no to staniemy się bardzo łatwym i prostym przeciwnikiem dla dużego mocarstwa, które będzie próbowało nas zaatakować. Jeszcze kolejną kwestią to jest, oczywiście Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu wojskowego na świecie. Jest członkiem największej organizacji ekonomicznej, gospodarczej świata, jaką jest Unia Europejska. I dbajmy o to, żeby być częścią tej całości. Ponieważ przykład Ukrainy pokazuje to, że jeśli jesteśmy sami, nie mamy szans. Możemy przetrwać jako naród, być może w dłuższym dystansie, ale wojnę samodzielnie z przeciwnikiem takim, jakim jest Rosja. No nie chcę powiedzieć przegramy, bo to źle może zabrzmieć, ale jest rzeczą krytycznie niebezpieczną dla przetrwania narodu polskiego. Dlatego też uczmy się, dlatego też tutaj mówię do nauczycieli, do rodziców, kształtujmy młode pokolenie w taki sposób, aby było w stanie oderwać się od ekranu smartfona, ponieważ ten smartfon w jakiejś sytuacji on może stać się aparatem fotograficznym albo książką telefoniczną i nic więcej. Ludzie muszą wiedzieć to, zwłaszcza ludzie młodzi, że istnieje inny świat, który nagle może być ich udziałem. Do tego oni muszą być przygotowani. Do tego są potrzebne kadry, do tego są potrzebni rodzice, którzy są świadomi zagrożeń, do tego są potrzebne media, do tego są potrzebni ludzie, którzy o to dbają. I ostatnia kwestia to kwestia armii, od której to pytanie się rozpoczęło. Nie można pozbywać się ludzi doświadczonych z armii, z instytucji. To ci ludzie, są to ludzie wykształceni, którzy zdobyli wiedzę w wielu miejscach, którzy są doświadczeni. Przykłady z historii pokazują, że taka polityka jest krótkowzroczna. Stalin przegrywał wszystkie swoje wojny wówczas, kiedy rozliczył się z doświadczoną kadrą oficerską po rewolucji. I zabrało mu to bardzo wiele lat, aby ten stan posiadania odtworzyć. Więc szanujmy to, co mamy. Patrzmy na spuściznę pokoleń. Budujmy jedność, ponieważ tylko i wyłącznie w tej jedności siła jest. Armia jest rzeczą wypadkową wszystkich tych zjawisk.
Bardzo ładne przesłanie na koniec naszej rozmowy. Biedności siła. Moim i Państwa gościem był pułkownik Marek Gładysz, ekspert Fundacji StratPoints. Dziękuję za tę rozmowę.
Do widzenia Państwu, życzę spokoju.